Wspólne rozważanie nad tym wydarzeniem dzisiejszym. To już teraz mam taką potrzebę, prawdziwie potrzebę serca, aby podziękować Wam za to niezwykłe świadectwo, jakie dajecie już na samym początku tej doby peregrynacyjnej. Skądinąd wiem, że i czas przygotowania był bardzo owocny i zaangażowanie wszystkich wspólnot i dzieci, i młodzieży, i nauczycieli było wyjątkowe. To dobrze, kochani. Niech Bóg Wam błogosławi, aby z tego wydarzenia, z tego przeżycia i z tego spotkania z tą, która jest naszą i matką, i przewodniczką, wynikły tylko same dobre rzeczy, dobre owoce. Drodzy moi, poświęćmy nieco czasu, aby niejako uporządkować sobie i w głowie, i w sercu wszystko to, co się wydarza przy okazji tych nawiedzin, żebyśmy mieli lepsze zrozumienie, dlaczego właśnie to wydarzenie, które nazywamy peregrynacją kopii jasnogórskiego obrazu, jest takie ważne. Śpiewaliśmy refren psalmu, to było nasze świadectwo w stosunku do Matki Najświętszej. Mówiliśmy: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Przyznam, że na obecne czasy by nieco trzeba zmodyfikować to zdanie, bo nieraz pytam młodzieży czy dzieci, co to znaczy, że Matka Boża jest chlubą naszego narodu i ogromną trudność sprawia ten wyraz chluba. W to miejsce wstawmy słowo skarb. Ty jesteś wielkim skarbem naszego narodu. Tak my mówimy. Ale trzeba wiedzieć, dlaczego Matka Najświętsza jest takim skarbem naszego narodu. Natomiast, gdybyśmy, drodzy moi, zapytali Matkę Najświętszą, co ona by chciała powiedzieć w tym miejscu, to ona by odwróciła to i by chciała o nas powiedzieć. Wobec kogo? Wobec Jezusa. Tyś wielkim skarbem tego narodu. Tak chciałaby powiedzieć Matka wobec Jezusa, o każdym z nas. I jej pragnienie, jedyne, wyjątkowe, to jest to, aby się tak stało. Bo jej pragnieniem jest doprowadzić nas do Jezusa. Ona nie ma innego pragnienia. Ona została posłana na drogi naszego zbawienia i to wypełnia, mówimy, całe jej powołanie. Dla niej największą chwałą jest, kiedy Jezus wydaje o nas dobre świadectwo. Drodzy moi, możecie się czasami spotkać z takim zarzutem, szczególnie wobec, czy od ludzi, którzy czy nie rozumieją spraw wiary, czy są w tej wierze wychłodzeni, którzy zarzucają, że katolicy chyba przesadzają w tym kulcie Matki Najświętszej. Przecież ona nie jest Zbawicielem. Czy to wypada tak odnosić się z takim wielkim szacunkiem, z chwałą niemalże równą Bogu w stosunku do tej, która jest Bożą Rodzicielką. Na użytek nasz, powiedziałbym taki dla zrozumienia, chciałbym przytoczyć to, co się bardzo często dokonuje wewnątrz naszych rodzin. Niejednokrotnie, kiedy do naszego domu przychodzi ktoś i wobec wszystkich domowników mówi dobrze, pięknie o naszej mamie, to pomyślcie, kochani, czy to w nas wzbudza gniew? Nie, nie, wprost przeciwnie. Czujemy się ogromnie usatysfakcjonowani, wdzięczni tej osobie, że mówi dobrze, pięknie, szlachetnie o naszej mamie. Nie ma w nas oczywiście żadnej zazdrości. I odwrotnie, jak się czuje matka, kiedy wobec niej mówią dobrze o jej dzieciach? Tak jak czasami dziecię, myślę o rodzicach, na wywiadówkę i wychowawczyni mówi wobec wszystkich zgromadzonych rodziców dobrze o tym, o tamtym uczniu, to jak się czuje mama czy tato, który jest na wywiadówce? Wspaniale, wspaniale. Nie umniejszymy chwały Jezusowi, ubogacając chwałą Matkę. Dlaczego? Ponieważ to jest inicjatywa Boża, posłania jej na drogi naszego zbawienia. Tutaj przypomnijmy sobie scenę ze zwiastowania. Tam się rozpoczyna to wielkie dzieło Boże, które w zamiarach Bożych było zawsze, że oto przyjdzie czas, kiedy na drogi naszego zbawienia zostanie posłana niewiasta z Nazaretu. To Bóg jest sprawcą tej drogi maryjnej. Jezus to potwierdza. Przypomnijcie sobie to, co działo się pod krzyżem. Dobiega kres ziemskiego życia Pana Jezusa. Za chwilę złoży to życie w ręce swego Ojca. To jest chwila w życiu człowieka niezwykła. Nie mówi się wtedy o rzeczach niepotrzebnych, nieistotnych. I dlatego my z wielkim zainteresowaniem, z dociekliwością próbujemy wsłuchać się, czy patrzeć się w to, co się dzieje na krzyżu w ostatnich niemalże minutach. I oto Jezus dostrzega przed sobą Jana, umiłowanego ucznia, dostrzega Matkę i wtedy wypowiada jakby ostatnie zdanie swego życiowego testamentu, wskazując na Jana i na Matkę. Do Jana mówi: oto Matka Twoja. A do Matki, wskazując na Jana, powiadał: to Syn Twój. Zapisane jest to w 19 rozdziale Ewangelii Janowej. I dodaje ewangelista, że od tej chwili Jan wziął ją do siebie. Drodzy moi, w Janie, tym ofiarowanym Matce Najświętszej, proszę, żebyśmy się wszyscy tam znaleźli. To nie tylko Jan był oddany w opiekę Matki. My wszyscy. Ilu ludzi przejdzie przez ziemię, będzie pielgrzymować tutaj posłanych wolą Bożą, to wszystkich tych ludzi Jezus zawierzył Matce. A co to znaczy, że Jan wziął ją do siebie? Oczywiście mówimy, zrozumiał, że ma się zaopiekować zbolałą Matką Zbawiciela. Nie tylko. Tutaj chodzi o coś więcej. On, biorąc
widząc matkę, bierze jakby cały ten testament, który dotyczy matki, całe dziedzictwo, wszystko to, co będzie dotyczyć naszej drogi zbawienia, całą Ewangelię. Widzimy zatem, drodzy moi, że to są sprawy ogromnie ważne. I chodzi o to, żebyśmy dobrze zrozumieli intencje Boga samego w stosunku do tej, którą stawia na drogach naszego życia. My o niej mówimy najpierw, że to jest nasza matka i słusznie, bo tak powiedział Jezus. Ale ona jest także współodkupicielką, ponieważ ona cała siebie pragnęła złączyć w tym momencie największego cierpienia z Jezusem i to zostało poczytane za łaskę największą, a więc jest także współodkupicielką. Jest orędowniczką za nami, jest naszą przewodniczką na drogach naszego zbawienia. Jest także nieustającą pomocą w tych wszystkich staraniach, jakie każdego dnia czynimy, aby dobrze zrealizować nasze powołanie, czyli nasze życie. A więc dotykamy, kochani, rzeczy ogromnie istotnych. Ogromnie istotnych. I nie bójmy się, mówiąc takim językiem trochę technicznym, inwestować w tę pobożność maryjną, ponieważ ona nie zatrzymuje tej chwały na sobie. Ona tę chwałę całą, co najwyżej może pomnożyć ją, skieruje ku Jezusowi. Ku Jezusowi. I teraz przechodzimy jakby do drugiego tego ważnego działu zrozumienia tego wydarzenia peregrynacyjnego. Jest rok 1956. Tutaj w naszej wspólnocie jest niemało osób starszych, którzy pamiętają nie tylko z historii, ale pamiętają już w miarę z dorosłego życia ten rok i lata sąsiednie. To był trudny okres w naszej rzeczywistości. Kardynał Prymas jest w więzieniu. Do władzy cywilnej tego roku dochodzi Gomułka. Istnieje jakaś nadzieja, niewyraźna co prawda, ale istnieje, że czasy się polepszą. Już Stalin nie żyje w tym czasie. I drodzy moi, tak jak to bywało zawsze, instynkt narodu każe ludziom wierzącym udawać się, czy kierować swoim życiem tak, aby prosić Matkę Najświętszą o szczególną pomoc. Tak było zawsze. I daj Boże, żeby tak było do końca dni naszych. Na Jasnej Górze w 1956 roku, jak powiadają kroniki, zbiera się kilkaset tysięcy ludzi, może nawet milion. Po raz ostatni, jak zanotowały kroniki, ojcowie Paulini pozwolili, żeby obraz ten cudowny, mówimy oryginalny, z kaplicy jasnogórskiej został wyniesiony na wały, aby nim zgromadzeni biskupi pobłogosławili naród i zgromadzonych tam pielgrzymów. Ale dokonuje się coś, czego nikt nie przewidział. Kiedy te znękane, zbolałe rzesze ujrzały tę, o której mówi się królowa nasza, to tym wielkim tłumem wstrząsnął płacz, jakaś ogromna boleść i popłynął. Dobrze, że jesteś królową, ale nam dzisiaj jesteś bardziej potrzebna jako matka. I nie tylko tutaj na Jasnej Górze, ale chcemy, żebyś była nam matką w tych trudnych sytuacjach, w naszych domostwach, w miejscach pracy, tam, gdzie dokonuje się nasza codzienność. Nie da się tego, drodzy moi, opisać, a może nawet dzisiaj i zrozumieć. Dowiaduje się o tym prymas Wyszyński, który jest jeszcze w odosobnieniu w Komańczy. Pierwsza jego reakcja: z tym coś trzeba zrobić. Nie można przejść do porządku dziennego nad tym, co się wydarzyło na Jasnej Górze. Myślę, że prosił o światło Ducha Świętego. Jak ten znak odczytać, a jeszcze bardziej jak go wykorzystać, tak aby z tego wynikało Boże błogosławieństwo i aby ludzie skorzystali z tego na drogach swego życia. Niebawem staje się jasne, uczyniono kopię jasnogórskiego obrazu, prymas niebawem wraca już na wolność. Wiosną następnego roku z tym oto obrazem, kopią jasnogórską, pielgrzymuje do Rzymu. Papieżem jest wtedy Pius XII. Otrzymuje błogosławieństwo, obraz zostaje poświęcony. I są w sierpniu uroczystości, tak jak co roku na Jasnej Górze. I po tych uroczystościach, rok 57, tak jak ci ludzie rok temu pragnęli, matka idzie do nich. Rozpoczyna się peregrynacja od Warszawy począwszy. Rok 57. Dzisiaj mamy 2018. Wydawało się, że jedno wędrowanie wystarczy. Jest drugie, a w międzyczasie były jeszcze takie, powiedziałbym, cząstkowe. I za każdym razem patrzymy i ze zdumieniem dokonujemy takiej oceny. Zmieniają się czasy, a okazuje się, że to postanowienie z 56 roku jest niezwykle ważne. Tego nam potrzeba, tego odnowienia w Szkole Maryi. Kilkanaście minut temu, kiedy witały poszczególne stany obraz, przedstawicielka waszej młodzieży, Karolina, powiedziała, że chcemy stawać się mądrzejsi w Szkole Maryi. Wiecie, co się w szkole dokonuje i kto jest w szkole ważny? Nauczyciel, który nas kształtuje, nas formuje poprzez słowo i poprzez przykład. I to samo czyni Matka Zbawiciela. Przez słowo i przez przykład. Dlatego czytamy Ewangelię o Kanie Galilejskiej. Ta niezwykła katecheza, którą wygłosiła w jednym zdaniu do służby weselnej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Pytamy siebie, a co do nas mówi Pan Jezus? Wszystko, co Pan Jezus powiedział i co jest potrzebne dla naszego zbawienia, czyli do naszego właściwego kształtowania naszego życia i odpowiedzi tym samym na Boże powołanie, to wszystko jest zapisane w Ewangelii. I tutaj, jakby na chwilę odstępując od dalszego rozważania, owocem, niewielkim co prawda, ale zawsze, byłoby przez każdego z nas tutaj obecnych dokładne przeczytanie przynajmniej jednego zapisu Ewangelii. Taki, powiedziałbym, najpiękniejszy, najbardziej bogaty w te relacje o Maryi, to jest zapis wedle Ewangelii Świętego, wedle Świętego Łukasza. Zróbmy sobie takie postanowienie, taki wysiłek w Wielkim Poście, że uszczuplimy czas na inne sprawy, choćby oglądanie telewizji czy internet, i przeczytamy Ewangelię wedle Łukasza. I druga sprawa, wracam do tych zadań nauczycielskich, pokazuje swoim przykładem. Właśnie. I dlatego potrzebna jest znajomość Ewangelii. Kiedy, drodzy moi, czytamy fragment Ewangelii, który mówi nam o zwiastowaniu, to patrzmy pod tym kątem, co się takiego dzieje w Maryi, jak ona na słowa Boże reaguje, co się w niej dokonuje, co jest ubogaceniem danej chwili, co my byśmy zabrali ze sobą i w swoim życiu zrealizowali. Przykład zwiastowania pokazuje nam ogromną pokorę Maryi i zaufanie w stosunku do Boga. Spróbujmy te dwie niezwykłe cechy doskonałości próbować realizować w naszym życiu. Ufać Bogu i kształtować w sobie postawę pokorną. Potem spotykamy się z Matką Najświętszą, kiedy idzie na spotkanie ze swoją krewną Elżbietą. Co ją do tego jakby pchnęło? Co zdecydowało, że opuszcza Nazaret i idzie prawie 100 kilometrów? Otóż, kiedy dowiaduje się, że będzie matką Syna Bożego, kiedy uświadomiła sobie, że została tak ubogacona darami Bożymi, to rodzi się w niej poprzez pokorę takie postanowienie. Nie mogę tego zatrzymać dla siebie. Ja, kiedy otrzymuję tak wielki dar, powinnam podzielić się z innymi. I właśnie to jakby popycha tę młodą niewiastę z Nazaretu, żeby szła i dzieliła się dobrem, które uzyskała od Boga, aby z tego daru skorzystali inni. Czyż nie jest to piękne? Ile w naszym życiu możemy uczynić dobra, kiedy przyjdzie ta świadomość, że przecież Pan Bóg obdarzył nas tyloma łaskami, tyloma darami. Miejmy w sobie to pragnienie. Niech i inni z tych moich darów, z darów moich rąk, mego umysłu, mojej sprawności, mojej zaradności skorzystają. Mojej wiary, mojej miłości, mojej nadziei. Potem przyglądamy się Maryi, kiedy tworzy rodzinę. Drodzy moi, jak jest cudowna ta atmosfera w tej rodzinie i te relacje między nią a Józefem. I od razu gdzieś tam się rodzi w naszych sercach takie zazdrosne, powiedziałbym, pragnienie. Boże, daj, aby w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszych środowiskach mogły wreszcie zapanować takie relacje ogromnego szacunku, delikatności, służebności, uszanowania. Tego się uczymy. To, co mówiła Karolina, co było pragnieniem wypowiedzianym w tym powołaniu. W tym powitaniu, przepraszam. Jezus jest prowadzony przez rodziców, ma 12 lat, idą z Nim do Jerozolimy. Jest w Polsce sanktuarium świętego Józefa. Być może, że wielu z Was było tam. Przyjrzyjcie się, co wtedy w internecie można znaleźć. Wiele opisów i wiele obrazów właśnie z sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Przyjrzyjcie się temu obrazowi. Jezus trzymany za ręce idzie z rodzicami. Rodzice są pochyleni, z taką, patrzą na Jezusa z taką czułością, z takim, powiedziałbym, taką troską ogromną. Jak Jezusowi jest tam dobrze. I możemy zapytać, czy nasze, czy dzieci nasze, najmłodsze pokolenie może się porównać z Jezusem w tamtym obrazie ewangelicznym. Każde dziecko chciałoby mieć przy sobie takie potężne filary. Nie ma tutaj chyba piękniejszego obrazu, albo jest to jeden z piękniejszych obrazów, nie mówię malowanych, ale takich życiowych, kiedy dziecko jest otoczone taką troską, miłością, serdecznością kochającej mamy, kochającego ojca. I patrząc jakby na drugim biegunie, kiedy jest pozostawione same sobie, niekochane, odsunięte. Jaka to jest tragedia. Tego się też tutaj powinniśmy nauczyć. To taka jest ta perspektywa, czy takie to jest zadanie tego dzisiejszego spotkania z tym wizerunkiem jasnogórskim. Zobaczcie, kochani, do jak wielkich i istotnych rzeczy otwiera to nam drogę. Ile my możemy przez to spotkanie osiągnąć. I mam też już na zakończenie taką też prośbę do księdza Grzegorza. Ważne jest, żeby wypełnić ten program, bo się nad nim wiele napracowaliście. I on jest, powiedziałbym, dobrze zrobiony, ale jeśli można, to żebyśmy w tym nie przesadzili, w tym zapełnianiu każdej minuty. Jest ważną sprawą, żebyśmy mieli czas na takie spokojne popatrzenie, pobycie. Przyjrzyjcie się w domu, jak dziecko pragnie w spokoju przytulić się do matki czy do ojca i bez słów pobyć. Jakie to dla niego jest cenne, drogocenne i potrzebne. Bo wtedy dokonują się takie procesy, o których my pewnie nie mamy większego pojęcia, co tam zachodzi. Ale jedno wiemy, dokonują się rzeczy Boże i tego pragnę, żebyście doświadczyli w tym nawiedzeniu. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.